Witam po przerwie, radiowe gawędy o przyrodzie. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o zimie. Zimie z punktu widzenia zwierząt, z punktu widzenia ssaków, ptaków. No właśnie, jak one reagują, co robią w momencie, kiedy ta pora roku, ale w tej takiej najczystszej, prawdziwej postaci, czyli ze śniegiem, mrozem, nagle się pojawia, no i warunki ulegają dosyć radykalnej zmianie. To, że migrują, wiemy. Wiemy, że nie migrują na księżyc, wiemy, że nie migrują do wyraju, wiemy, że nie nurkują, nie zagrzebują się w błocie, jak to robią niektóre płazy. Wiemy, gdzie migrują. Dzięki obrączkowaniu, dzięki satelitom, w zasadzie znamy każdy ruch każdego ptaka, którego zaobrączkujemy bądź przyczepimy mu nadajnik satelitarny. Wiemy o tym, że zwierzęta hibernują, w jaki sposób hibernują, jak zmienia się ich fizjologia, jak zmienia się ich sposób funkcjonowania w tym czasie. To wszystko również wiemy. Natomiast istnieje szereg patentów, szereg tak zwanych myków, które pani przyroda na spółkę z panią ewolucją zastosowały w przypadku niektórych gatunków, które to myki, które to sposoby pozwalają im przetrwać zimę w sytuacji, kiedy nie zasypiają i kiedy nie migrują. I jest ich bardzo dużo. Niektóre są do siebie podobne, mimo różnicy gatunkowej. Jak na przykład pingwiny. No właśnie, pingwiny żyją w warunkach urągających w zasadzie życiu biologicznemu, czyli żyją w warunkach, gdzie zima jest rzeczywiście zimą. No nie są to warunki, tak jak powiedziałem, szczególnie przyjazne. I przede wszystkim pingwiny są dobrze odziane, czyli ich pokrywa zewnętrzna składa się z wyjątkowo gęstych, wielowarstwowych, jak gdyby piór, które są na dodatek wodoodporne, co pozwala im zachować ciepło podczas nurkowania, ale mają jeden mały defekt, mają jeden mały fragment, który piórami pokryty nie jest i mowa tutaj o stopach, które również małe nie są, z racji na to, że jest to ta część napędowa. No właśnie, co robić w momencie, kiedy pingwiny stoją gdzieś sobie na otwartej przestrzeni, zbite w stado, bo to jest też jedna z metod pozwalająca im zachować ciepło, ale stoją na zimnej ziemi i te niczym nieosłonięte stopy narażone są na bezpośredni kontakt, no już mówiąc bardzo prosto, z mrozem. No mogą to robić dzięki temu, że potrafią kontrolować przepływ krwi oraz posiadają specyficzny układ krwionośny, a mianowicie ich żyły i tętnice są położone blisko siebie. I wygląda to mniej więcej tak. Gdy krew płynie w kierunku stóp, ten system krwionośny chłodzi ją tak, że stopy są mimo wszystko utrzymywane, czyli posiadają temperaturę powyżej zera, co zapobiega odmrożeniu, ale jednocześnie to schłodzenie krwi powoduje, że wraz z nią ciepło nie zostaje wydalone właśnie przez te nieosłonięte stopy. Czyli, no tak jak powiedziałem, tutaj pani przyroda i pani ewolucja wypracowały system, nie dość, że takiego solidnego, wybaczcie określenie, ogacenia tego ptaka, to na dodatek wyposażyły go w dosyć precyzyjny układ grzewczy. A skoro mowa o łapach, to warto tutaj wspomnieć o takich dwóch gatunkach. Jednym z nich jest irbis, czyli pantera śnieżna. To jest taki kot drapieżny, który żyje w Chinach, Mongolii. I jest to typowy kot, którego możemy spotkać bardzo rzadko, bo jest to dosyć rzadki gatunek, właśnie gdzieś wysoko w górach na śniegu. One z kolei zostały wyposażone w ogromne futrzaste łapy, czyli coś w rodzaju, my ludzie nazwalibyśmy to takimi ofutrzonymi rakietami śnieżnymi, które powodują, że kot ten nawet wtedy, kiedy porusza się po bardzo głębokim śniegu, a porusza to oznacza, że albo idzie, ale również czasami musi pogonić jakąś zwierzynę, swoją ofiarę, nie zapada się w tym śniegu i potrafi się po nim bardzo sprytnie poruszać.